Czy pisania można się nauczyć?
Moim zdaniem tak całkowicie od zera, jednak nie, że potrzebne są jakieś choćby minimalne predyspozycje.
Pan je ma.
Wykonuję ten zawód, więc musiałem je mieć. Potrzebna jest wyobraźnia, zdolność klecenia fabuł. Natomiast powiem tak, takie zdolności ma bardzo wielu ludzi. Tylko większość niestety odpada na etapie, kiedy trzeba to, co jest w głowie, przelać na papier.
Czy można być dobrym pisarzem bez tych zaskakujących fabuł, które pan tworzy? Czy wystarczy sam, no na przykład piękny język?
Sam piękny język nie wystarcza. On na pewno pomaga, bo tak jak pamiętam z pracy redakcyjnej w Feniksie, 90% tekstów odpadało z uwagi na koślawy język. W niektórych były pewne okruchy pomysłu, z niektórych mogły być naprawdę niezłe opowiadania. Niestety język kładł sprawę. Także jak gdyby język tu jest podstawowym narzędziem, które trzeba opanować, żeby te wszystkie fajne pomysły, które się roją w głowie, przerobić na fajne opowiadania. To jest taka bariera. Warsztaty literackie zazwyczaj opierają się nie na tym, żeby uczyć ludzi, jak wymyślić tekst, tylko na tym, żeby bierzemy twój tekst i pokazujemy ci, co sknociłeś. Pokazujemy ci błędy, o których nie uczyli w szkole, pokazujemy to wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby tekst wskoczył do tej, powiedzmy, górnych 10%, które się kwalifikują do dalszej obróbki redakcyjnej i do druku.
To czego nie uczą nas w szkole?
Powiem tak, na przykład nikt w szkole nigdy nie powiedział mi o czymś takim jak aliteracje, że aliteracje w tekście są błędem.
A co to znaczy?
Jak kilka wyrazów zaczyna się tą samą literą. W tekście literackim dopuszczalne są maksymalnie dwie na stronę, jeśli wynikają ze związków frazeologicznych. Natomiast należy ich bezwzględnie unikać. Powiedział mi o tym dopiero zawodowy redaktor, jak obrabiał moje teksty.
Może pan podać jakiś przykład?
Zaślepiony seksem zabójca zaskwiercza. To jest akurat żart aliteracyjny z jednego tekstu.
Czyli jak mamy zdanie, to każde słowo musi być, zaczynać się inną literą.
Tak. Jeśli się, powiedzmy sobie, trzy wyrazy zaczynają tą samą literą, to jest to traktowane jako błąd. Chyba, że jest to celowa zabawa autora i widać, że zrobiono to celowo. To jest zawsze ten kłopot, że pewne rzeczy muszą... Czytelnik musi wiedzieć, że zostały zrobione celowo.
Napisać sobie plan fabularny, opisać sceny?
Niektórzy tak robią. Ja zazwyczaj wymyślam, co ma być na końcu i pod zakończenie podporządkowuję fabułę. Jak się zatnę w danym miejscu, przeskakuję do przodu. Wiem, co ma być po danej scenie, która mi nie wychodzi, to piszę, co ma być po danej scenie. A potem to skleję z kilkunastu kawałków. Czasem jakiś kawałek przestaje pasować, to go biorę do recyklingu, pójdzie w następnym opowiadaniu. Czasem fabuła pójdzie mi w inną stronę, zakończenie przestaje pasować. No nie ma problemu. Wycinam w oddzielny plik, będzie na zakończenie do innego opowiadania. To jest trochę jak zabawa klockami. Z tym, że powiem od razu, to jest kwestia jednak pewnego doświadczenia. Ja publikuję różne teksty od 20 lat, 21 lat już nawet. Pewne rzeczy już nie sprawiają mi takiej trudności, jaką będzie miał ktoś, kto bierze się za to po raz pierwszy w życiu. Tak różnym początkującym literatom mówię, że najtrudniej napisać pierwsze 10 książek. Tak prawda, na ich twarzy maluje się wtedy zgroza, bo ludzie, którzy są na etapie pisania pierwszego, drugiego, trzeciego opowiadania, a ja im mówię o pierwszych 10 książkach. Czyli dla nich to jest jakiś tam kosmos, w ogóle pułap chwilowo niewyobrażalny. Paru znajomym, którzy, prawda, napisali 10 książek i stwierdzili, że wcale nie jest lżej, to mówię, nie, lekko to się robi po napisaniu pierwszych 50 książek. Te 10 książek to było tak na zachętę. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że tu wysiłek się akumuluje i daje bardzo ładne efekty. To tak jak, prawda, praca na siłowni. Człowiek macha, tymi sztangami macha, a potem idzie coraz łatwiej.
Czy istnieje rzeczywistość równoległa? Czy pan jej doświadcza?
Czy rzeczywistości równoległych nie doświadczam, natomiast dopuszczam możliwość ich istnienia, a jako pomysł na fabułę jest to genialna rzecz. Pisałem kiedyś takie opowiadanie Die Wunderwaffen, gdzie, prawda, Hitler dowiaduje się od swoich naukowców, że istnieją światy równoległe i wysyła swojego, prawda, wiernego Heinza do świata, który mu się wydaje bratnim światem nazistowskim. No i się okazuje, że bynajmniej wcale nie.
Kiedyś powiedział pan w wywiadzie, że ma pan kuku na muniu, ale nie ma pan zamiaru się z tego leczyć. Coś się zmieniło od tego czasu?
Kokunamuniu znacząco się pogłębiło i dalej nie mam zamiaru się leczyć. Żeby pisać, trzeba w sobie wzbudzić pewną taką paradoksalność myślenia. Trzeba czasami nauczyć się pomyśleć w sposób trochę inny niż wszyscy ludzie. Powiem tak, że z takich przykładów w polskiej sztuce takiego myślenia kompletnie niestandardowego jest taki film animowany Juliana Antonisza, który zrobił film animowany w technice drzeworytu. Rzeźbił sobie małe pieczątki z drewna i odbijał na taśmie filmowej.
Tak zwane Antonisze powstawały.
Tak, to jest, powiem, przykład takiego myślenia paradoksalnego, które ja muszę sobie włączyć, jak zaczynam pisać moje opowiadania. Gdzie przypadkowo spotkany człowiek może się okazać wilkołakiem. Gdzie z kolei cały cykl o wampirach z warszawskiej Pragi to jest przykład takiego mocnego przekręcenia wszystkiego. Ja napisałem opowiadania o wampirach, które są zupełnie niepodobne do wszystkiego, co wcześniej napisano o wampirach. Napisałem o wampirach, które są fabrycznymi robolami, pracują, prawda, w podupadającej mocno fabryce w okresie rządów mniej więcej schyłkowego Jaruzelskiego. Jest rok tam 87-88. Jeden wampir jest ślusarzem, drugi jest spawaczem. Generalnie koledzy z pracy wiedzą, ale skoro ci nie polują na terenie zakładu, no to człowiek z zakładu swojak, prawda, że wampir, pal diabli, dobrze pracuje, to nasz. I to jest, powiem, takie zderzenie, też zderzenie pokazać paradoksy. Wampiry, które muszą się borykać z problemami, których nie znają żadne inne wampiry na świecie. Się nie da wejść do sklepu i kupić czarnego jedwabnego płaszcza na czerwonej podpince, tylko trzeba najpierw dopaść cudzoziemca, wyssać, zabrać mu portfel, z portfela wyłuskać twardą walutę, iść do Peweksu, kupić tkaninę, iść do krawcowej, żeby to uszyła. To jest, powiem, miałem straszny ubaw, jak to pisałem, ale żeby to napisać, właśnie musiałem się przestawić na takie właśnie myślenie paradoksalne, irracjonalne i wymyślać tym wampirom przygody tak kompletnie szurnięte, żeby, prawda, czytelnik potem wytrzeszczył oczy i uszami zaczął klaskać brawo.
To może to pisanie jest niepotrzebne. Może trzeba usiąść, zamknąć oczy i sobie po prostu wyobrażać.
Tak, tylko wtedy bank mnie zlicytuje. To jest niestety, dla mnie to jest zawód, z którego muszę wyżyć, z którego utrzymuję rodzinę. Poza tym powiem tak, no, samo wymyślanie fabuł nie da człowiekowi tak ogromnego prestiżu społecznego, jaki daje mój zawód. Nie obudzi się człowiek rano, nie popatrzy w sufit, nie pomyśli, jestem wieszczem ojczyzny, tej ojczyzny.
Gdzieś przeczytałem, że jest pan prawicowym wieszczem ojczyzny.
Znaczy, ja staram się raczej podchodzić do moich poglądów politycznych, traktując je jako zdroworozsądkowe. Przede wszystkim no, zdefiniowanie prawicy w dzisiejszych czasach jest kuriozalne, no bo lewicowy gospodarczo PiS uchodzi w Polsce za prawicę. Platforma Obywatelska, która, prawda, głosiła, że jest konserwatywno-liberalna, okazała się bandą jakichś zdziczałych lewaków, także to jest... Ja powiem tak, że z rozmaitych sympatii, które miałem w dawnych czasach, zostało mi jedno przeświadczenie. Książki są ostatnim punktem na liście zakupów. Człowiek najpierw kupi ubranie, jedzenie, zapłaci czynsz. Jeśli mu zostaną pieniądze na kulturę, to też raczej najpierw kupi płytę. Gdy zaczyna się kryzys, książki pierwsze znikają z listy zakupów. Jeszcze tam, prawda, sklepy monopolowe, piekarze, sklepy odzieżowe nawet nie przeczuwają, że jest kryzys, a pisarze już mają pod górkę. Z kolei, gdy kończy się kryzys, książka jest ostatnią pozycją, która na listę zakupów wraca. Ludzie najpierw zaspokajają potrzeby bardziej bieżące. Dlatego ja oceniam władzę tak. Jeśli sprzedają się książki, to znaczy, że moi czytelnicy mają pieniądze, że mają te, powiedzmy, 3-4 dychy, żeby kupić sobie moją książkę. Jeśli mi rośnie sprzedany nakład, to znaczy, że władza rządzi dobrze. Jeśli nakład spada, to znaczy, że zaczyna dziać się coś niedobrego.
I tutaj stawiamy kropkę. Nie zapytam pana, czy panu rośnie, czy spada, ponieważ jesteśmy radiem publicznym, apolitycznym. Bardzo dziękuję. Andrzej Pilipiuk był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.